Je suis chanteur, mais je joue également du
Jestem śpiewakiem, ale także gram na lutni oraz deorbie. Rzeczywiście często tak się dzieje, że śpiewacy rozpoczynają od instrumentów, potem je porzucają dla kariery wokalnej. Wielokrotnie są to dawni skrzypkowie, klawesyniści, pianiści czy oboiści. W moim przypadku jest trochę inaczej, bowiem ja zachowuję swoje umiejętności gry na lutni, moim głównym instrumencie, bo w wypadku śpiewu można łączyć te dwie umiejętności, ponieważ w XVI czy XVII wieku to była bardzo częsta praktyka, że śpiewak akompaniował sobie. Nie było solistów, którzy nie potrafili grać na tych instrumentach. Stanowiło to także szczególne powiązanie pomiędzy głosem a instrumentem. Zaniechano tej praktyki dopiero w dobie muzyki klasycznej. Stąd dla mnie ta sytuacja jest bardzo sprzyjająca w mojej pracy. Już od najdawniejszych czasów muzyk najpierw zdobywał umiejętności jako lutnista, potem śpiewak, a dopiero gdy osiągnął perfekcję w obu dziedzinach, mógł je łączyć podczas występu. Bardzo dobrze można wykorzystać tę sytuację w muzyce średniowiecznej. Trochę mniej możliwości stwarza muzyka baroku. Był jednak moment w baroku, kiedy te umiejętności stanowiły pomoc w realizacji monodii, kiedy rodziła się opera w utworach Caccini'ego czy Perriego. Pańska praca z Bruno, poznaliście się w konserwatorium. Spotkaliśmy się w środku muzyki dawnej, choć on wcale nie był od początku przekonany, czy właśnie muzyka dawna będzie jego światem. Kiedy głębiej zainteresował się teorbą, to grał na gitarze elektrycznej muzykę rozrywkową. Poznaliśmy się przez znajomego klawesynistę, najpierw zaczęliśmy tworzyć zespół, a potem współtworzyć także nasz wspólny muzyczny wizerunek. Faenza to nie tylko zespół, który wyłącznie wykonuje muzykę średniowieczną. Nazwa pochodzi od manuskryptu z końca średniowiecza około XV wieku, w którym znajduje się zbiór utworów z Francji i Włoch. Są tam obok dzieł instrumentalnych także pieśni. Jednakże utwory wokalne są spisane wyłącznie z akompaniamentem instrumentu. Ma to dla mnie bardzo symboliczne znaczenie. Manuskrypt więc nosi nazwę Faenza, ponieważ jest przechowywany we włoskim mieście Faenza. Przyjemnie było oglądać waszą grę na cztery ręce na zakończenie koncertu. Tak, to był utwór John Dowlanda. Rzeczywiście zagraliśmy wspólnie na jednej lutni i rzadko się to zdarza, aby w taki sposób wykorzystywać jeden instrument. Dajemy wiele koncertów we Francji, a ponieważ nasz region to Szampania, a więc Ardeny, okolica rolnicza, ludzie mają inne obyczaje niż w Paryżu słuchania muzyki baroku. Dla nas stanowi zawsze frajdę prezentowanie muzyki dla osób nie do końca wyrobionych. Wtedy nie patrzą na nas jak na specjalistów, lecz szukają w muzyce nastroju, piękna, po prostu innych rzeczy. To dla nas bardzo interesujące i inspirujące. Ja uwielbiam muzykę średniowiecza. Szczególnie są mi bliskie utwory XIV-wieczne. Szkoła Notre Dame, Machaut, czyli Ars Nova. Właściwie moje zainteresowania jako wykonawcy sięgają do połowy XVII wieku, a więc do momentu, kiedy modalność traci swoje znaczenie, aby zmienić się w system tonalny. Bardzo interesujące są narodziny tonalności u progu XVII wieku we Francji, we Włoszech. Potem, choć muzyka wydała rzeczy cudowne i wspaniale się rozwijała, dla mnie już nie przemawia w taki sposób. Tak więc jestem bardzo przywiązany do muzyki wokalnej. To także ogromny obszar czasowy, którym się zajmuję, bo przecież średniowiecze to czas chorału gregoriańskiego, czyli sięgający X czy XI wieku. 90% pieśni jest poświęconych miłości. To jest proste, ale gdy się ma do przygotowania trzy recitale i sporo muzyki przeznaczonej tylko dla dwóch wykonawców, nie było nam łatwo przygotować taką propozycję zarówno od strony tekstowej, jak i stylistycznej. Te wszystkie pieśni wykonywane po włosku i francusku chciałem najpierw pokazać poprzez ich przynależność do poszczególnych regionów, a więc północne, południowe, Włochy, Francja, lecz później stwierdziłem, że o wiele przyjemniej będzie pokazanie ich według innego klucza, niezależnie od tego, czy są włoskie, czy francuskie. Ułożyłem je więc tematycznie, ukazując różne stany uczuć w miłości, jak spotkanie, rozstanie, zazdrość, śmierć. W ten sposób powstał taki mały tryptyk. W tej trylogii każdy koncert rozpoczynałem ostatnią pieśnią poprzedniego. W ten sposób powstała pewna ciągłość dla słuchacza. A dzięki Cezaremu Zychowi mieliśmy możliwość spotkania muzyków z Kopenhagi. Przyjaciół Boletryd dla nas to stanowiło małą trudność, ponieważ to były trzy koncerty z nowym repertuarem w naszym wykonaniu, ale wszystko udało się bardzo dobrze. Nagle okazało się, że ta grupa jest świetna, bo wymieszały się instrumenty dawne i współczesne. Szczególnie bardzo ciekawie wypadła współpraca z akordeonistą. Ja bardzo lubię ten instrument. U nas we Francji teraz coraz częściej zestawia się dawne i współczesne instrumenty, także muzykę dawną i nowszą. Tak samo sięga się do muzyki dawnej na typowo dwudziestowiecznych instrumentach. Na przykład Bruno grał na gitarze elektrycznej muzykę dawną. I inni muzycy, którzy parają się wykonawstwem na współczesnych instrumentach, także to czynią. Wtedy także śpiewają do mikrofonu, przybliżając muzykę dawną i czyniąc ją bardziej aktualną dzisiaj. Mamy w planie wykonanie i zarejestrowanie programu z utworami Castalla de Belafonte. Muzyka z początku XVII wieku. Był lutnistą, także śpiewakiem, napisał teksty do swoich pieśni, co jest dość rzadkim przypadkiem. Był także pisarzem, próbował pisać swoją biografię. Wszystkie jego ścieżki życiowe były bardzo interesujące. Pozostawił muzykę wokalną, ale także piękne utwory na teorbę. To taka propozycja klasyczna. Poza tym mam inne plany, ponieważ studiuję śpiew już od 4 lat u pani profesor, która nazywa się Anne Saira. Jest bardzo znanym profesorem. Wielokrotnie rozmawialiśmy, aby wspólnie dokonać nagrania płyty z utworami barokowymi. Do tej pory nie miałem odwagi zwrócić się do niej z tą prośbą, bo przecież jest maestrą, ale okazało się, że i ona ma ochotę na ten projekt. Myślę, że za rok lub dwa zrealizujemy krążek z muzyką indyjską. Oczywiście wszystko się okaże w najbliższym czasie. Połączenie umiejętności śpiewaka i lutnisty to wielki dar. Również jestem wrażliwy na brzmienie, tak jak w wypadku akompaniamentu Bruna, który przecież bardzo często jest solistą. Lubimy być wrażliwy na brzmienie. Bruno jest wspaniałym muzykiem, będącym w stanie wszystko zagrać i często mnie zaskakuje. To jest wspaniałe. Niemniej jestem świadom wielu rzeczy. Często śpiewak nie zwraca tak dokładnej uwagi na basso continuo. Czasami wynika to z niewiedzy, jak to powinno prawidłowo brzmieć. Również muzycy basso continuo nie zawsze do końca rozumieją śpiewaków. Lubię być pomiędzy jednymi a drugimi. Tak więc w relacji pomiędzy śpiewakiem a instrumentem we mnie rodzi się jeszcze jedna chęć poznania relacji słowa śpiewanego i mówionego. Śpiewając w zasadzie powinno się mówić, czyli przekazywać jakieś treści. To właściwie baza muzyki końca XVI wieku i początku XVII wieku we Włoszech. To właśnie idea recitalu cantanto. To, o czym mówię, miało miejsce do narodzin opery, z wyjątkiem recitatywów, które przetrwały do XIX wieku.